Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, nisko się kłaniam.
Od momentu, kiedy w pytaniach referendalnych pojawiło się to o wyprzedaż polskiego majątku, opozycja krzyczy o sprzedaży Lotosu. Jak wygląda teraz sytuacja właśnie Lotosu po fuzji z Orlenem?
Po fuzji z Orlenem mamy do czynienia z Orlen S.A., jednym dużym multienergetycznym polskim koncernem, który realizuje absolutnie stabilnie swoje założenia rozwojowe. To nie tylko fuzja oczywiście Orlenu i Lotosu, ale to połączenie wcześniejsza akwizycja Energa S.A., następnie Lotosu, PGNiG-u, Ruchu S.A., zbudowanie całej grupy multienergetycznej, która, jak powiedziałem, w sposób stabilny absolutnie realizuje założenia gospodarcze, rozwój, stymuluje w Polsce i w regionie możliwość transformacji energetycznej.
No właśnie, wspomniał Pan o regionie. Jak wygląda kwestia finansów, jeśli chodzi o finanse, które Lotos pozostawia na Pomorzu?
Nie Lotos, tylko Orlen. Chwili realizuje absolutnie w sposób stabilny, tak jak zapowiadał, swoją politykę społecznej odpowiedzialności, ale i odpowiedzialności podatkowej wobec regionu. W pierwszej połowie tego roku podatki, które wpłynęły do gdańskich, do regionalnych zasobów, to jest wartość około 60 milionów złotych. To tylko mówimy o kwestii podatkowej. Jeżeli patrzeć na zagadnienia takie stricte CSR-owe, współpraca, partnerstwo w zakresie sportu, kultury, szeroko rozumianych inicjatyw społecznych, to wartość, która oscyluje rocznie wokół kwoty 27 milionów złotych, to zdecydowanie więcej niż na przykład w roku 2015, kiedy ta wartość była skoncentrowana na kwocie 18 milionów złotych.
To spytam teraz Pana o inwestycje, bo mówi się, że inwestycje są kołem zamachowym gospodarki. Jakie najważniejsze inwestycje w tym roku zrealizował Orlen i jakie są planowane na najbliższe lata?
Orlen jest w trakcie istotnych realizacji procesów inwestycyjnych, które mają miejsce zarówno w odniesieniu do aktywów rafineryjnych, które znajdują się w Gdańsku, jak i aktywów logistycznych, jak i oczywiście mówimy tutaj o szeroko rozumianej grupie Orlen, a więc również o Enerdze. Jeżeli odnieść się do tej pierwszej sfery, to Orlen jest w trakcie realizacji kilku projektów, które się koncentrują po pierwsze wokół budowy logistycznego aspektu związanego z portem na Martwej Wiśle, tak zwanym portem na Martwej Wiśle, a więc punktem przeładunkowym, bardzo istotnym z perspektywy logistyki dla rafinerii gdańskiej, dla naszego JV z Saudi Aramco, ale również Orlen jest w trakcie realizacji znaczącego projektu inwestycyjnego w postaci budowy hydrokrackingowego bloku olejowego, takiego już zamykającego pewien ciąg technologiczny tejże rafinerii. Łącznie wartość tych dwóch inwestycji to jest ponad 2 miliardy złotych. W związku z powyższym już z tej perspektywy widać, że ten proces jest istotny. Oczywiście rafineria gdańska prowadzi projekty cały czas. Są to projekty równo skoncentrowane z budową wartości samej rafinerii gdańskiej, a więc poprawą i utrzymaniem maksymalnie dobrego poziomu przerobu ropy, dostawy paliw, dostawy pozostałych surowców. Natomiast to oczywiście nie są wszystkie zagadnienia. Rafineria Gdańska, Orlen realizują projekty wodorowe. Dzisiaj, właściwie w obecnym czasie, kończymy realizację projektu Piór H2. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów związanych z zielonym wodorem. Te projekty uzyskały znaczące do finansowania z Unii Europejskiej. Są one prognostykiem na to, iż w tej lokalizacji będziemy się rozwijać. To tyle, jeżeli chodzi o Orlen, bo jeszcze warto jest oczywiście wspomnieć o grupie Energa, która w sposób bardzo systematyczny w ostatnich 3 latach zainwestowała ponad 100 milionów złotych w rozwój sieci średniego i niskiego napięcia. To jest budowa sieci między innymi kończącej się w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzięki tej realizacji 40 tysięcy obywateli tego regionu będzie posiadało zdolność do niezakłóconych dostaw energii elektrycznej, A na kończąc zdanie, czy kończąc tą część wypowiedzi, chciałbym zaznaczyć, iż w trakcie realizacji jest również projekt budowy CCG-tu w Gdańsku. 456 megawatów mocy, nowoczesna jednostka energetyczna, która będzie stabilizowała nie tylko ten region, ale również cały system elektroenergetyczny w Polsce.
To wróćmy do jeszcze może trochę do wodoru, bo to jest paliwo przyszłości, tak się mówi o wodorze. Czy możemy stać się taką chociażby w naszej części Europy potęgą, jeśli chodzi o produkcję wodoru?
My mówimy o kilku paliwach przyszłości. Mówimy w Orlen S.A. o tym, że dywersyfikujemy swoje zdolności do tego, żeby być zabezpieczonym na przyszłość, bo nasza dyskusja nie koncentruje się wyłącznie wokół wodoru. Nasza dyskusja koncentruje się, czy nasza uwaga, nasza strategia. Pozwolę sobie przypomnieć, że koncern, właściwie pan prezes Obajtek w marcu bieżącego roku ogłosił strategię koncernu do roku 2030, wskazującą na to, iż koncern zainwestuje w polską gospodarkę, w swój rozwój i w rozwój tego regionu 320 miliardów złotych. To jest szalenie ważne. Jeżeli odnosimy się do paliw przyszłości, jeżeli się odnosimy do wodoru, to oczywiście patrzymy na wodór jako na jedno z źródeł potencjalnego zaopatrywania społeczeństwa w kolejne źródło energii, zeroemisyjne właściwie, bo w wyniku spalania wodoru mamy do czynienia z powstaniem pary wodnej. Natomiast faktem jest, że w Gdańsku realizowane są bardzo ważne dwa projekty wodorowe, tak jak powiedziałem, Pure H2 i również projekt Green H2, a więc projekt związany bezpośrednio z użyciem elektrolizerów i dostarczaniem do ciągu technologicznego rafinerii gdańskiej wodoru zielonego, co znacząco poprawi ocenę emisyjności tej jednostki produkcyjnej.
Mówił pan o dywersyfikacji źródeł energii, to jeszcze musimy chyba wspomnieć o farmach wiatrowych, które powstają na Bałtyku.
To ogromna inwestycja. Chciałbym zaznaczyć, że w bieżącym roku Orlen S.A. wydatkuje środki na poziomie 36 miliardów złotych w rozwój całej swojej infrastruktury, całego swojego biznesu. To są oczywiście również farmy wiatrowe. Farmy wiatrowe, które spodziewamy się, iż w roku 2025 zaczną dostarczać już energię dla obywateli.
No dobrze, ale jeżeli te farmy wiatrowe powstaną, będą dostarczać energię, no to będzie kłopot z sieciami przesyłowymi. Jak twierdzą niektórzy eksperci, czy da się to bardzo szybko zrobić, żeby te sieci przesyłowe miały odpowiednią wydolność, żeby ta energia mogła płynąć do ludzi?
Polska jest w trakcie budowy odpowiedniej struktury, infrastruktury, która zapewni obywatelom dostęp do energii. Mamy do czynienia ze znaczącą zmianą, z transformacją energetyczną. Proszę, abyście państwo zwrócili uwagę na fakt, iż mamy do czynienia ze zdecydowaną ilością rozproszonych źródeł energii. Prokonsumenckie zwrócenie tej tendencji wytwarzania energii powoduje, że oczywiście te wyzwania są przed nami, ale wszyscy, zakładam, cieszymy się z tego, iż jesteśmy w stanie wytwarzać energię, generować korzystniejsze dla siebie rachunki energetyczne i tym samym zapewnić sobie stabilne źródła i większe bezpieczeństwo energetyczne w kraju.
A to spytam pana, czy jeżeli nie byłoby tej fuzji Orlen, Energa, Lotos, PGNiG, czy byłyby takie inwestycje w ogóle możliwe?
Strategia Orlen S.A. jednoznacznie pokazuje, iż wydatkowanie 320 miliardów w perspektywie najbliższych 10 lat, a w tym roku już 36 miliardów złotych, jak podkreśliłem, we wszystkie obszary, ta strategia byłaby niemożliwa do realizacji bez utworzenia multienergetycznego koncernu.
No właśnie, multienergetyczny koncern. Czy jeszcze są planowane jakieś przejęcia?
Jesteśmy cały czas w trakcie analizy rynku. Chciałbym podkreślić, iż funkcjonujemy nie tylko oczywiście w obszarze krajowym, funkcjonujemy w obszarze regionalnym. Jesteśmy największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, zdefiniowanej geograficznie, oczywiście bez Rosji. Natomiast w oczywisty sposób koncern komunikuje, iż przystępuje do wielu procesów związanych z analizą rynku i naturalnie rozwijamy się. nie tylko poprzez akwizycje zewnętrzne, ale również poprzez partnerstwa. Naszą dyskusję dzisiaj zaczęliśmy od sformułowania związanego z tym, jaka jest przyszłość Lotosu, rozumianego jako lokalizacji gdańskiej. Chciałbym przypomnieć, że do Orlen S.A. zrobił partnerstwo z Saudi Aramco, największym albo najbogatszym koncernem związanym z branżą oil and gas na świecie. To partnerstwo oparte jest na czterech umowach, w tym na umowie inwestycyjnej, w tym na umowie o partnerstwie technologicznym, dostawie ropy i partnerstwie w formie JV. Te cztery umowy niewątpliwie stanowią znaczący grunt do tego, ażebyśmy spodziewali się również rozwoju wewnętrznego naszej organizacji.
To spytam pana, czy jesteśmy już całkowicie niezależni od rosyjskich produktów energetycznych?
Jeśli chodzi o zagadnienie związane z ropą i gazem, ta niezależność jest oczywiście osiągnięta. Jak powszechnie wiadomo, niektóre surowce energetyczne jeszcze nie są zupełnie w Europie możliwe do uzyskiwania bez pewnego procesu nabycia. Natomiast absolutnie tak, postępujemy zgodnie z polityką całej Unii Europejskiej i jesteśmy absolutnym liderem odchodzenia od jakiejkolwiek współpracy z Federacją Rosyjską.
To na koniec jeszcze spytam pana o paliwa na stacjach benzynowych, bo pojawiają się takie zdjęcia, pojawiają się informacje, że tego paliwa na niektórych stacjach benzynowych brakuje.
Koncern w sposób absolutnie strategiczny realizuje i stabilny realizuje zobowiązania zarówno wobec partnerów, jak i wobec klientów. Odnoszę wrażenie, że te emocje związane z pewnym okresem trochę przedwyborczym nakazują niektórym budowanie komunikacji mówiącej tak, że zapewnienie przez multienergetyczny koncern, podkreślę, z dużym sukcesem budowany przez zarząd, przez prezesa Obajtka, umożliwiający dostawę do Polski paliwa, które jest paliwem tanim, w konsekwencji obniżenie inflacji wyłącznie do 8% obecnie, jest przedmiotem zazdrości. Te elementy związane z pewnymi zagadnieniami komunikacyjnymi oczywiście występują, natomiast my absolutnie realizujemy w sposób systematyczny swoje zobowiązania.
Czyli paliwa dla Polaków nie zabraknie.
Absolutnie nie.
Bardzo panu dziękuję za
rozmowę. Bardzo dziękuję.